Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Paweł Pasierbek i Krzysztof Ołdakowski.
Franciszek przypomina, że jedynie zwyciężając zło dobrem, dajemy wiarygodne świadectwo wiary w Chrystusa.
We Włoszech ukazała się pierwsza pełna biografia Albino Lucianiego, papieża Jana Pawła I.
Po wielu latach wojny domowej w Mozambiku pojawia się nadzieja na trwały pokój i porozumienie.
Witamy Państwa 5 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek kończy swój czas wakacyjny. W ubiegłą sobotę spotkał się w auli Pawła VI ze skautami przybyłymi z całej Europy do Rzymu. Od najbliższej środy będą odbywały się spotkania z wiernymi w ramach audiencji ogólnych.
W dzisiejszym twicie natomiast Ojciec Święty napisał: Pan zaprasza nas wszystkich, byśmy przezwyciężali urazy miłością i przebaczeniem, przeżywając ze spójnością i odwagą wiarę chrześcijańską.
Pragnę wyrazić ogromną radość, z jaką nasza wspólnota kościelna przyjęła wiadomość o pragnieniu biskupa Rzymu odwiedzenia w przyszłym roku Iraku. Te słowa w liście do papieża Franciszka skierował chaldejski patriarcha Babilonu. Okazją do jego napisania jest trwające zebranie synodalne Kościoła Chaldejskiego.
Kardynał Luis Sacco zaznaczył, że wspólnota ta już od pierwszych wieków była kościołem misyjnym i jej misjonarze docierali z Ewangelią nawet do Chin. Misja ta naznaczona była wielką liczbą męczenników, którzy swe życie oddawali za wiarę w Chrystusa. Można powiedzieć, napisał iracki hierarcha, że na przestrzeni dziejów nasz kościół był zawsze kościołem męczenników i tak jest do dziś. Dodał, że w Iraku bardzo cierpią także muzułmanie i wyraził pragnienie, aby w dzielonym wspólnie bólu mogły zostać otwarte drogi nadziei na lepsze jutro.
Synod Kościoła Chaldejskiego potrwa kilka najbliższych dni. Dwa pierwsze mają charakter rekolekcji, kolejne trzy są sesjami synodalnymi, w których po raz pierwszy uczestniczą również osoby świeckie. Natomiast ostatnie dni będą przeznaczone na obrady samych biskupów.
Ukazała się pierwsza pełna biografia Albino Lucianiego, papieża Jana Pawła I. Prezentacja odbyła się w kanale D'Agordo w jego domu rodzinnym. Dokonał jej kardynał Beniamino Stella, prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa, postulator w procesie beatyfikacyjnym papieża Lucianiego.
Purpurat podkreślił, że charakteryzowała go pokorna i powściągliwa świętość, a także przyjazny i serdeczny sposób bycia. Był osobą prostolinijną, która nie lubiła błyszczeć. Był ponadto dobrym i uważnym pasterzem wcielającym ewangeliczną cichość.
Biografia zawiera opis ludzkiego oraz kapłańskiego profilu sługi Bożego, przechodząc lata od narodzin do roku 1958, okres posługi biskupiej w diecezji Vittorio Veneto oraz krótki czas od 10 sierpnia do 28 września 1978 roku obejmujący konklawę, które wybrało go papieżem, a także niespodziewaną śmierć. Książka przedstawia człowieka, który naśladował Pana w sposób nadzwyczajny, służył Kościołowi jako ksiądz, biskup i niewiele ponad miesiąc jako papież, nie tracąc nigdy pogodnego usposobienia oraz ubóstwa duchowego apostoła, któremu leżało na sercu ewangelizowanie dzieci i dorosłych. Jego pierwszą mistrzynią katechizmu była matka, od której nauczył się szczerej wiary, modlitwy oraz zaufania do opatrzności. Wyjątkowa więź łączyła go również z ojcem, którego zdjęcie nosił zawsze w portfelu. To właśnie ojciec przekazał mu swoisty testament życiowy. Kiedy napisał w liście: Mam nadzieję, że jak zostaniesz księdzem, staniesz po stronie ubogich, ponieważ Chrystus zawsze opowiadał się po ich stronie. Sposób, w jaki Lucianin przeżywał bycie pasterzem ludu Bożego, odbija te słowa, które skierował do niego ojciec, a także łączy go bardzo ze sposobem realizowania misji przez papieża Franciszka. Jego wielką troską duszpasterską było odnowione ukazanie katechizmu dzieciom i dorosłym, także przy użyciu nowych metod, do powstania których sam się przyczynił. Jako biskup z wielką gorliwością docierał do każdego zakątka diecezji, włączając się w życie odpowiedzialnych wspólnot. Gdy był już patriarchą Wenecji, w trudnych czasach napięć i podziałów w kościele dała o sobie znać jego zdolność słuchania ludzi i oceny sytuacji, a także równowaga w rządach duszpasterskich. Jako następca apostoła Piotra Luciani prezentował żywy obraz Chrystusa, dobrego pasterza. Podkreślano dwie wyróżniające go cechy – prostotę oraz bliskość z ludem. Zdobył sobie jego serce poprzez swoją prostotę, jasność języka oraz serdeczny uśmiech wyrażający naturalną empatię.
Papież Jan Paweł II podczas letniego wypoczynku w Lorenzago di Cadore kilka razy odwiedzał miejsce urodzin swojego poprzednika. Były to wizyty o charakterze prywatnym, o których długo nikt nie wiedział. Potwierdził to w wywiadzie dla Radia Watykańskiego były proboszcz tamtejszej parafii świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Andrea Tison. Wspomniał, że papież Polak odwiedzał dom rodzinny Lucianich oraz spotykał się i rozmawiał z Edoardo, bratem Jana Pawła I.
Papież Wojtyła przybył do Canale d'Agordo podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej we Włoszech, dokładnie w pierwszą rocznicę wyboru Albino Lucianiego na stolicę Piotrową, mówi ksiądz Andrea Tison.
Widziałem Jana Pawła II, kiedy w 1979 roku pierwszy raz przybył do Canale. Byłem obecny na placu, celebrowano wtedy mszę, przyjechali także moi rodzice, przyjęliśmy komunię świętą, zrobiono nam zdjęcia. Niestety tamto spotkanie przebiegło przy intensywnie padającym deszczu. Staliśmy pod parasolami, było przenikliwie chłodno, czuliśmy się jak w zimie. Wydarzenie miało miejsce 26 sierpnia, nie mogliśmy wtedy nawet w pełni ucieszyć się jego obecnością.
Do modlitwy i konkretnych działań wzywają biskupi Stanów Zjednoczonych po trzech ostatnich strzelaninach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Niezależne przesłania wystosowali ordynariusz archidiecezji San Antonio, arcybiskup Gustavo Garcia Siller oraz kardynał Daniel DiNardo, przewodniczący konferencji amerykańskiego episkopatu.
Wczoraj po modlitwie Anioł Pański do tych tragicznych wydarzeń odniósł się papież Franciszek, wyrażając swoją duchową bliskość z ofiarami i ich rodzinami.
Przypomnijmy, że pierwszy atak miał miejsce w Gilroy w Kalifornii, gdzie zginęły trzy osoby, w tym 6-letni chłopiec i 13-letnia dziewczynka. Niespełna tydzień później strzelanina w centrum handlowym w teksańskim El Paso pochłonęła 20 ofiar. Od tej tragedii nie upłynęły 24 godziny, kiedy w Dayton w stanie Ohio zamachowiec zabił 9 osób, w tym swoją siostrę. Była to 22. strzelanina w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku.
Arcybiskup Gustavo Garcia Siller, metropolita San Antonio w Teksasie, wyraził wdzięczność personelowi medycznemu i policji. Ta bezsensowna przemoc przeraża nas i przytłacza, gdyż wydaje się, że rozlewowi krwi w kraju nie ma końca, napisał hierarcha. Wezwał do przywrócenia i odbudowania szacunku dla życia w narodzie amerykańskim. W intencji ofiar organizowane jest czuwanie modlitewne.
Z kolei kardynał Daniel DiNardo wskazał, że plaga przemocy związanej z bronią palną rozprzestrzenia się po całym kraju w niekontrolowany sposób. Rzeczy muszą się zmienić, zaznaczył purpurat. Po raz kolejny wzywamy do ustanowienia skutecznego prawa, które zmierzy się z problemem tych niewyobrażalnych i morderczych przypadków ciągle dotykających naszych wspólnot.
To podpisane porozumienie ma ogromne znaczenie i z punktu widzenia reformy instytucji państwowych idzie w dobrym kierunku. Opinie te na temat paktu podpisanego przez dwie rywalizujące ze sobą strony w Mozambiku wyraził negocjator ze strony Unii Europejskiej, ksiądz Angelo Romano.
Włoski duchowny przypomniał historię wojny domowej w tym kraju, gdzie w wyniku starć dwóch zwalczających się ugrupowań, Frontu Wyzwolenia Mozambiku oraz Narodowego Ruchu Oporu Mozambiku, do 1992 roku śmierć poniosło co najmniej milion ludzi.
Podpisany wtedy układ pokojowy tak naprawdę nigdy w całości nie wszedł w życie, co niosło ze sobą dalsze napięcia i pojedyncze walki zbrojne. Zdaniem księdza Romano podpisany obecnie układ ma zatem wielkie znaczenie. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego opowiedział o planowanej na początek września wizycie papieża Franciszka w tym kraju oraz jej wpływie na podpisanie ugody.
Jestem przekonany, że oczekiwanie na wizytę papieża Franciszka pomogło obu stronom w podjęciu decyzji o podpisaniu paktu jeszcze przed jego przyjazdem. Uderzył mnie mały szczegół w telewizji, która pokazywała tę ceremonię. Miało to miejsce w Gorongosa, w części Mozambiku kontrolowanej przez oddziały RENAMO, obszar zalesiony, w którym ustawiono duże podium. Na ekranie już od dobrych paru dni telewizja państwowa, niezależnie od emitowanego programu, w lewym górnym rogu wyświetla zdjęcie papieża. Tak więc więc w czasie składania podpisów oprócz prezydenta kraju oraz przywódcy Renamo obecny był także papież, który się uśmiechał. Ten obraz bardzo mnie uderzył, wydawał się prawdziwy i nawet jeżeli papież nie był tam obecny fizycznie, to odnosiło się wrażenie, że tam był. Wizyta papieża ma więc w jakimś sensie pozytywny wkład w tworzenie dobrego klimatu w tym kraju, czemu pomógł na pewno ten ostatni krok w stronę pokoju.
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci wraz z kolumbijską organizacją społeczną ogłosili w Wybrzeżu Kości Słoniowej wdrażanie nowego projektu, którego celem jest budowanie nowych sal lekcyjnych z plastikowych śmieci.
Dyrektor włoskiego oddziału UNICEF-u wskazał, że tylko w samej stolicy tego afrykańskiego kraju produkuje się 280 ton plastikowych odpadów, z tego tylko 5% jest poddanych recyklingowi. Zalegające sterty plastikowych śmieci są przyczyną 60% zachorowań na malarię, zapalenie płuc i biegunki, z powodu których cierpi wiele dzieci. Paulo Rozera w wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówił o szczegółach projektu.
Projekt ten narodził się, gdyż mamy bardzo duży problem z ochroną środowiska. Cały czas szukamy także nowych rozwiązań. Ów projekt więc wychodzi naprzeciw tym dwóm kierunkom, czyli z jednej strony ekologia, a z drugiej nowatorskie rozwiązania. Dla wszystkich nas ważny jest program Świat wolny od plastiku, ale on jest, został wyprodukowany i zużyty i teraz trzeba go odpowiednio zutylizować. Będą więc z niego robione cegły, a z nich będziemy budować szkoły w miejscach, gdzie naprawdę są bardzo potrzebne. Szacujemy, że w Wybrzeżu Kości Słoniowej potrzeba 15 tysięcy nowych sal lekcyjnych. Będziemy je budować w Abidżanie i w okolicy. Wybudujemy 500 takich sal. Plastik, który zostanie użyty do produkcji cegieł, będzie pochodził z tych samych terenów, gdzie powstaną nowe szkoły. Taki jest bowiem plan tego projektu, aby tam, gdzie będą powstawać szkoły z plastikowych cegieł, czyścić środowisko z tego materiału.
2 minuty dla kraju.
Blisko 3000 młodych wyruszyło z Placu Zamkowego w Warszawie na Jasną Górę w 39. pielgrzymce akademickiej. Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, odniósł się do hasła tegorocznego pielgrzymowania „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Podkreślił, że słowa te wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu są także apelem skierowanym do współczesnych.
Żeby móc otwierać serca ludziom, żeby móc otwierać granice państw narodów, trzeba najpierw szeroko otworzyć swoje serce na Jezusa, zaprosić Go do siebie i przyjąć Go tak, jak przyjmuje Chrystusa człowiek, który w Niego wierzy, któremu ufa i który całe swoje życie pragnie przeżyć i przejść razem z Nim.
Kardynał Nycz zaznaczył, że to właśnie pielgrzymka jest czasem szerokiego otwierania serc. Chciałbym, żebyście o otwieranie serc modlili się również dla nas, abyśmy potrafili szeroko otworzyć serca na Jezusa, zaapelował. Słowa te znalazły oddźwięk w sercach pielgrzymów.
Pielgrzymka to jest taki niesamowity czas i też takiego właśnie spotkania z Bogiem, ale też spotkania z drugim człowiekiem.
W każdej chwili tej drogi odnajduje się Chrystusa i ma się poczucie Jego obecności.
To jest duże wyzwanie, coś do czego powinniśmy dążyć. Każdy chrześcijanin, Chrystus tutaj jest postacią czołową. Musimy otworzyć nasze serca na Jego działanie.
39. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna liczy 20 grup. Wraz z nią idzie 28. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy. Natomiast z warszawskiej Pragi wyruszyła 36. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin, z którą po raz 13. pielgrzymują strażacy z całej Polski. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.